w Radiu RMF24. Porozmawiamy teraz o sytuacji międzynarodowej. Sekretarz wojny Stanów Zjednoczonych wezwał do kraju setki czołowych dowódców sił zbrojnych bez podania przyczyny, poinformował Washington Post. W bazie Korpusu Piechoty Morskiej w Quantico w przyszłym tygodniu ma się odbyć narada, która budzi obawy wojskowych, bo nie wiedzą, co ich czeka. Z kolei testuje Rosja NATO. Wczoraj 5 rosyjskich myśliwców zbliżyło się do łotewskiej przestrzeni powietrznej nad Bałtykiem. Poderwano myśliwce. Ambasador Rosji w Paryżu Aleksiej Mieszkow powiedział, że zestrzelenie rosyjskiego samolotu przez NATO będzie oznaczać początek konfliktu zbrojnego. A w Unii Europejskiej dziś narada dotycząca muru, który miałby bronić przed dronami. Z nami jest Robert Pszczel, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Ja zacznę od pytania o to spotkanie tych dowódców wojskowych. Czy to jest sygnał do nich, to znaczy będą cięcia? Takie informacje się pojawiają w prasie amerykańskiej. Czy to jest sygnał do świata? Stany Zjednoczone szykują się do jakiegoś przegrupowania militarnego.
Znaczy, dowiemy się oczywiście po spotkaniu. No, to wzbudziło pewne emocje, również Stany Zjednoczone, bo to jest bardzo nietypowe. No, to powiedzmy wprost, no to mówimy o kilkuset najwyższych rangów wojskowych amerykańskich, no bo Stany Zjednoczone mają obecność wojskową na całym świecie i jakby zebrani ich w jednym miejscu jednocześnie, a tam zdaje się nie było możliwości wymigania się, tak? No jest nietypowe, no i oczywiście prowadzi do spekulacji. No moim zdaniem no powody mogą być oczywiście no najbardziej prawdopodobne dwa. No jedna sprawa to jest kwestia tego, co zostanie chyba zakomunikowane w najbliższych dniach, czyli, że tak powiem, rezultatów tak zwanego przeglądu postury wojskowej. No to się może wiązać oczywiście z pewnymi przetasowaniami właśnie na tej mapie, czyli niektóre oddziały, niektóre jednostki, a może i bazy zostaną zamknięte, przeniesione z tych czy innych miejsc. Nas najbardziej interesuje Europa, więc to ma oczywiście konsekwencje dla dowódców i to jest jakieś, powiedzmy, uzasadnienie. Druga sprawa, o czym też się mówi w Stanach od dłuższego czasu i takie były sygnały publiczne ze strony szefa Pentagonu, że planowane są pewne cięcia. No to znaczy część tych wysokich dowódców, rangodowódców, którzy się pojawią w Waszyngtonie, może na przykład usłyszeć, że niedługo będzie bez pracy. No ale tego nie wiemy, więc zobaczymy. No, zabrał nawet głos prezydent Trump, powiedział, że no to bardzo dobrze, to fajnie, ja lubię takie spotkania. Okej, zobaczymy. Także ja nie mogę dalej spekulować, bo wszyscy jakby czekamy, co z tego wyniknie.
Dobrze, to teraz pytanie też o spekulacje, ale pytanie istotne i pewnie mamy więcej danych, żeby pospekulować. Czy Putin po tych wypowiedziach z jednej strony ministra i wicepremiera Sikorskiego, po wypowiedziach NATO, także po wypowiedziach Donalda Trumpa, będzie dalej testował i prowokował NATO? Będziemy widzieć kolejne samoloty zbliżające się, nadlatujące, przelatujące przez moment dłuższy lub krótszy nad wodami terytorialnymi państw bałtyckich, a może nad samymi państwami bałtyckimi?
No tutaj tak, to jest trudne pytanie, dlatego że trzeba by wejść w głowę tego człowieka, dlatego że wszyscy wiemy, że Rosja jest krajem, w którym ten jeden człowiek decyduje praktycznie o wszystkim i to tylko ludzie o bardzo, bardzo niskim IQ uwierzą w to, że coś się dzieje tego typu na masową skalę prowokacje, to mamy do czynienia nie tyle z czymś nowym, ile po prostu z czymś na znacznie, znacznie większą skalę. No dla przykładu samoloty rosyjskie myśliwce już naruszały, czy inne typy samolotów, przestrzeń powietrzną Estonii, to nie jest pierwszy raz, ale to było na ileś tam sekund, 30 sekund, pół minuty, ale nie na 12 minut. Poza tym jest różnica, kiedy wlatują i pozostają w niej dłużej myśliwce uzbrojone, prawda, a nie jakieś samoloty transportowe. Więc to jesteśmy w dosyć poważnej fazie tej eskalacji, która moim zdaniem Putin rozpoczął, aby po pierwsze przetestować NATO, po drugie, no, wydaje mi się, że tu nie ma jakiegoś cienia wątpliwości, iż gdyby usłyszał w czasie tego, moim zdaniem, trochę nieszczęsnego szczytu w Alasce, przekaz, w ogóle nie powinno do niego dojść, no ale doszło, iż Stany Zjednoczone, prezydent Stanów Zjednoczonych jednoznacznie w ramach polityki odstraszania daje przekaz, nawet nie myślcie o jakichś prowokacjach, bo to się dla was źle skończy. O innych sprawach możemy pogadać. No tego typu, tak? No ale nic takiego nie usłyszał. I tak samo postawa tej administracji po tych wydarzeniach, no czasami pozostawia, delikatnie mówiąc, miejsce do interpretacji, a to jest bardzo niebezpieczne z punktu widzenia polityki odstraszania. To nie są dobre wiadomości. Natomiast dobra wiadomość moim zdaniem jest taka, że to nie jest świadectwo jakiejś wielkiej siły rosyjskiej, tylko dowód na ich swego rodzaju taką bezsilność, bo tej wojny w Ukrainie nie przegrywają, ale na pewno jej nie wygrywają. I Rosja zachowuje się jak klasyczne państwo, nie jakieś wielkie mocarstwo wojskowe, tylko takie państwo, które mimo rzucenia wszystkich środków finansowych i innych, prawda, i właściwie powiązania losu tego reżimu z wojną, nie jest w stanie, że tak powiem, coś wykazać jakąś wielką, tego w sensie klasycznym militarnym. W związku z powyższym podejmuje działania te tak zwane podprogowe, bo one są prostsze, bo to Rosja może zrobić. Stąd właśnie te wszystkie drony, te inne operacje dezinformacyjne, bo to jest też wypowiedzi na przykład czy Lawrowa, czy tego ambasadora we Francji, który opowiada jakieś bzdury o wojnie, czyli zestrzelenie samolotu, który narusza twoją przestrzeń powietrzną, to by była wojna, ale już wlot tego samolotu uzbrojonego to nie. Więc to w ten sposób moim zdaniem trzeba do tego podchodzić, no ale to nie zmienia postaci rzeczy, że trzeba w sposób bardziej zdecydowany jednak udowodnić po to, żeby Kreml uwierzył, że zapłaci cenę konkretną za tego typu prowokacje i naruszenia. I jesteśmy w takiej fazie, w której to się wszystko, powiedziałbym, wykuwa. Zobaczymy, jak będziemy rozmawiać może za dwa tygodnie, czy Rosja jednak podejmie jeszcze dalsze ryzyko. Wydaje mi się, że my mamy możliwości, aby temu zapomóc.
Ale no właśnie, ale pytanie o to ryzyko, dlatego że no, mówiliśmy o Putinie i to jest też kwestia, jak rozumiem, może się mylę, jeśli się mylę, proszę mnie poprawić, jego twarzy, to znaczy, gdyby on teraz przestał testować, no to okazałoby się, że te groźby, jakie zostały w jego kierunku skierowane, słuszne groźby, to podkreślmy, okazały się skuteczne, to znaczy okazał się słabszy. A w słowniku Władimira Putina okazanie się słabszym oznacza mocną przegraną.
No tak, no oczywiście ma pan rację, tylko że jakby, znaczy ja przez lata walczyłem z tą rosyjską dezinformacją w tym Moskwie, więc nie należy ich przeceniać, bo to nie są żadni giganci intelektualni, te argumenty ich, oni się sami, że tak powiem, plączą w swoich zeznaniach, co było zresztą słuchać w czasie tej debaty w ONZ-cie, prawda? Natomiast ja bym też nie odmówił im zdolności, przynajmniej jeśli chodzi o audytorium rosyjskie, wytłumaczenia, dlaczego wielkim zimą oczywiście zawsze ma rację, a Rosjanie przecież, przypomnijmy, zaprzeczają w sposób bezczelny, prawda? Nikt to w większości przypadków raczej nie wierzy, na pewno w naszych krajach, w ich zaprzeczenia, ale w Rosji to jest kupowane, więc to naprawdę, to akurat, że pod wpływem presji i wykazania się jednak, pokazania pewnych zębów, a to moim zdaniem oznacza po prostu podjęcie pewnych kroków i sygnalizowanie ich, i taki instrument mamy, to jeśli by, bo przypomnijmy, że w tym pierwszym okresie, czyli kiedy jeszcze była administracja Bidena, która jednak no, zajmowała ostrzejsze stanowisko w sprawie Rosji, to takiej ilości prowokacji nie było. No to akurat kłóci się z tą narracją administracji prezydenta Trumpa, że za jego kadencji to prawda wszyscy się tylko Stanów słuchają. Akurat tak nie jest, przynajmniej w przypadku Rosji. No tu ta administracja ma to do siebie, że po prostu bardziej utrudnia życie sojusznikom i partnerom, natomiast na adwersarze jakby mniej się przejmuje działaniami. Ale to nie oznacza, że będzie trwało wiecznie, a poza tym jednak dużo rzeczy się dzieje, chociażby na przykład odbywa się wielkie ćwiczenie morskie i to na kilku morzach jednocześnie, na Adriatyku, na Morzu Śródziemnym, Morzu Bałtyckim i Północnym, i tam są zaangażowane wielkie siły, łącznie z lotniskowcem amerykańskim, i Rosjanie to widzą i to też jest część jakby ich trochę bezsilności, bo wiedzą, z czym by mieli do czynienia, gdyby naprawdę doszło do poważnego konfliktu, więc wydaje mi się, że Putin, jakby to jest jego problem i na tym polega, powinna polegać mądrość naszej polityki, że my powinniśmy robić wszystko jako NATO, Unia Europejska i poszczególne kraje, aby to Putin miał problem z tym, jak się ma zachować, a nie my.
To jeszcze pytanie o tą dzisiejszą wideokonferencję na temat unijnego projektu budowy muru antydronowego. Czy taki system obrony pana zdaniem uda się zbudować? Jeśli tak, to kiedy? A może w ogóle nie ma sensu go budować, bo my trochę rzutujemy jakieś projekty przeszłych wojen z tego konfliktu, który widzimy. A NATO jest jednak w innej sytuacji niż Ukraina.
Znaczy, wie pan, tu mam troszkę zagwozdkę pewną, bo z jednej strony, no jak miałbym skrytykować spotkanie, której celu jest zrobienie czegoś pozytywnego, wykorzystanie instrumentów, które głównie leżą moim zdaniem w sferze finansowej Unii Europejskiej, aby no, wypełnić pewną lukę. Ta luka jest rzeczywista, prawda, bo to są nowe wyzwania i one dotyczą wszystkich państw, i europejskich, zresztą i Stanów Zjednoczonych. Jak postępować w przypadku dronów? Przypomnijmy też, że te drony niekoniecznie muszą nie muszą być wysyłane z samej Rosji czy gdzieś za granicy, ale one niestety mogą też być operowane, bo z takimi mieliśmy do czynienia sytuacjami, z terytorium nawet krajów, już powiedzmy NATO czy Unii. Więc dobrze, że ministrowie i wysocy, prawda, przedstawiciele państw dyskutują w tym szerokiej koalicji, są głównie państwa frontowe. Natomiast jestem trochę sceptyczny, jeśli chodzi o jakby tutaj same możliwości Unii, no bo to nie Unia odpowiada za zintegrowany system obrony powietrznej i wiem, że będą na przedstawiciele, jak to było powiedziane, techniczni, prawda, eksperci techniczni NATO, ale to jednak, to musi leżeć w gestii NATO i tego nie można tutaj, jak to się mówi, gmerać przy tym systemie, bo to tylko doprowadzi do konfuzji. No, druga sprawa właśnie finanse. No, na dzień dzisiejszy słyszymy, że to środki na budowę, prawda, tego, to się powszechnie nazywa ścianą dronową, miałby pochodzić z tego systemu, z tego specjalnej funduszu, nazwijmy to pożyczkowego, ale to są tylko pożyczki, czyli tak wracamy do punktu wyjścia. A kilka miesięcy temu, kiedy Estonia i Litwa poprosiły, złożyły wniosek o bezpośrednie finansowanie, i to nie o jakieś ogromne sumy, na budowę własnych systemów do Komisji Europejskiej. No niestety ten wniosek został rozpatrzony negatywnie, więc jakby, no jestem delikatnie mówiąc sceptyczny, ale to nie oznacza, że z tego spotkania nie może coś dobrego wyniknąć, tylko wydaje mi się, że ważne tutaj każdy ma swoje zadanie do spełnienia, więc dobrym sygnałem by było na przykład, gdyby się okazało, że są jakieś fundusze, które z budżetu unijnego, które te państwa, które najbardziej ich potrzebują, moim zdaniem to są państwa bałtyckie, by mogły dosyć szybko uzyskać, a co do reszty, no i oczywiście wątek ukraiński jest niebagatelny, bo na tym spotkaniu będą uczestniczyć Ukraińcy. Także to jest część większej całości, ten wysiłek musi być kontynuowany, dobrze, że to się dzieje, ale no, moim zdaniem jednak czołową rolę w tym wszystkim z punktu widzenia już parametrów bezpieczeństwa i całego systemu obronnego, no musi pełnić NATO, dlatego że inaczej no nie ma dwóch systemów obronnych w Europie. Jest system zbiorowej obrony, który większość krajów, również Unii, jest objęta. To jest system natowski i tego powinniśmy się trzymać.
Bardzo dziękuję. Robert Pszczel, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.